Nocne rozmowy. Zaprasza Joanna Divina.
Dzień dobry, wieczór, minęła północ. Dla optymistów to jest początek nowego dnia, dla realistów środek nocy, a dla nocnych Marków to jest najlepsza pora na rozmowę. Wszystkich Państwa zapraszamy do nas, bo do godziny pierwszej będziemy rozmawiać o zdrowiu, o marzeniach, o dziecięcych przede wszystkim marzeniach i o tym, jak to trzeba mocno zawsze się spinać, żeby się nie poddawać. Czy ja dobrze was zapowiedziałam, moi drodzy? Tak patrzę na moich gości, bo bardzo dużo osób dzisiaj w naszych nocnych rozmowach, w naszym studio i bardzo się cieszę z tego powodu. Dzień dobry, wieczór.
Dzień dobry, wieczór.
Dzień dobry.
I to taka mocna, słuchajcie, moi drodzy, ekipa z drużyny Słodka Polska, czyli Karolina Porębska.
Dobry wieczór, witam.
Magdalena Paczkowska.
Witam.
Urszula Wiśniewska.
Dzień dobry.
I Mikołaj Lukowicz.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Moi drodzy, ja was ściągnęłam prosto z waszego zgrupowania, tak?
Tak, zgadza się.
A co
dokładnie
wy robicie?
Zaraz po meczu.
No tak, o którym mówiliśmy w dokładnie serwisie, tak? Mhm. No jak, emocje jeszcze w was pewnie siedzą, tak?
Chociaż.
Tak każdy patrzy po sobie. Tak?
Ale po meczu?
No,
ja akurat nie jestem stąd, więc ciężko mi powiedzieć. Tutaj może bardziej Mikołaj, który jest z Poznania.
Znaczy, myślę, ja bym powiedział, że nasze emocje są jednak przede wszystkim związane. Oczywiście dzisiejszy mecz jak najbardziej. Tym bardziej, że podczas tego meczu nasi zawodnicy, nasi słodcy Polacy byli powitani. Na Telebimie pojawiło się logo Słodkiej Polski, więc dla nich na pewno to było i dla nas też ogromne przeżycie. Ale myślę, że my jesteśmy mocno ładowani emocjami, bo kończymy właśnie zgrupowanie Słodkiej Polski. Jutro jest zakończenie.
Mm-hmm. I kto wziął udział w tym zgrupowaniu? Powiedzcie.
Dzieci z cukrzycą?
Tak, dzieci i młodzi ludzie, bo to już o naszej średniej reprezentacji to raczej można powiedzieć, że to młodzi ludzie, ponieważ U15, więc chłopcy, którzy już wkraczają w taki pewien etap wczesnej dorosłości, nawet bym powiedziała w niektórych przypadkach, i U12, także dwie zupełnie różne grupy tak naprawdę młodzieży. No i faktycznie jutro mamy ten ostatni dzień tej naszej integracji, tej naszej współpracy, trochę zabawy i ciężkiej pracy.
Mm-hmm. No bo dzisiaj tak naprawdę to chcemy porozmawiać, tak jak wspominałam, o chorobie, czyli o cukrzycy. Chcemy porozmawiać o tym, jak wyglądają takie normalne dni i w szkole, i w domu rodzinnym z dzieckiem chorym na cukrzycę, jak wygląda przede wszystkim czas wolny i wakacje. Moi drodzy, to może tak zacznijmy od początku, bo gdybyście mogli powiedzieć, jak właśnie wygląda codzienność z dzieckiem, które choruje.
Mhm. Pewnie każdy z nas trochę z własnego doświadczenia. Jak wygląda? No na pewno zupełnie inaczej niż u zdrowych dzieci. Tak? Przede wszystkim cały czas jesteśmy w dużej uważności, w dużej czujności tego, co może się wydarzyć. Myślę, że my jak my, ale nasze dzieci. Mhm. To jest cały czas gdzieś z tyłu głowy poczucie, że jak zamierzam podjąć jakikolwiek, nie wiem, wysiłek, chcę coś zrobić, chcę zjeść obiad, no to ja mam najpierw do wykonania pewne czynności. Nie? Więc jakby to jest wszystko podyktowane jakby taką stałą listą czynności, które trzeba wykonać, zanim, mm-hmm, zanim się podejmie jakąś decyzję.
Mm-hmm. Bo też tak sobie wyobrażam, że ta diagnoza, państwa dziecko jest chore na cukrzycę, no to chyba reorganizuje całe życie.
Tak, życie obróciło się o 180 stopni, wszystko się zmieniło w momencie, gdy dowiedzieliśmy się o chorobie naszych dzieci. Pobyt pierwszy ten w szpitalu to jest takie zderzenie ze ścianą, bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy, dla mnie osobiście, ja nie wiedziałam, co to jest. Nikt nas nigdy o tym nie informował, nigdzie się o tym tak naprawdę nie słyszało. No dobrze, cukrzyca jest, ktoś dostanie zastrzyk, no i sobie funkcjonuje i tyle. Ale jednak no to nie wygląda tak. Wstajemy właśnie, tak jak tutaj Magda powiedziała, rano, pierwsze co, to idziemy, sprawdzamy, jaki jest cukier. Później u mnie jest tak, że ważymy posiłek i dopiero podajemy insulinę dziecku. Zanim pójdzie do szkoły, to też musimy sprawdzić, czy na pewno jest wszystko okej. I pakując plecak, pakując rzeczy do szkoły, to nie pakujemy tylko książek, tylko pakujemy osprzęt, który jest potrzebny do funkcjonowania, do życia. Mhm. Więc tu jest glukometr, tu jest insulina, coś na dosłodzenie dziecka, no i taka śniadaniówka, która nie wygląda tak jak u każdego zdrowego dziecka, tylko ona też jest wcześniej przygotowana, czyli u nas jest zawsze pieczywo zważone, wszystko jest przygotowane tak, żeby wiedzieć, że on będzie miał cukier stabilny, no ale w szkole dochodzą emocje.
No właśnie.
Dochodzą sprawdziany, dochodzą no wiele czynników, nawet ćwiczenia, wysiłek fizyczny, WF. I tu się już wszystko zmienia, bo już to, co wyliczyliśmy w domu, no to niestety to nie jest tak, jak powinno być, bo no, doszły inne warunki. I cukier niestety, jak miał być równiutki 100, no to jest na przykład 300. Więc z tym się codziennie musimy zderzać.
Ja myślę, że jeszcze warto powiedzieć o tym przede wszystkim, że to, o czym my mówimy, to jest cukrzyca typu pierwszego. Siedzi obok mnie fachowiec, więc nie będę tutaj się wymądrzać, bo Ula pewnie zaraz o tym powie.
Urszula Wiśniewska.
Tak jest. Ale mówimy o tak zwanej jedynce, która się naprawdę bardzo mocno różni od cukrzycy typu drugiego, więc Ula, oddaję tobie głos, żeby już tu nic nie pokręcić.
Okay. Mhm. No tak, Mikołaj dobrze powiedział, że to są dwie różne choroby, tak? Bo w większości osób cukrzyca kojarzy się z otyłością, z wiekiem, z nieprawidłowym odżywianiem się, z brakiem wysiłku. I tu mówimy o cukrzycy typu drugiego, natomiast u dzieci tutaj mamy do czynienia z cukrzycą typu pierwszego, która jest chorobą autoimmunologiczną i jest zupełnie niezależna od nich. To znaczy, oni nie zrobili nic, żeby na tą chorobę zachorować, tak? Mechanizm jest taki, że układ odpornościowy niszczy komórki, które wydzielają insulinę, a insulina jest niezbędna do życia. I my jako medycy nie umiemy ani tego procesu zatrzymać, ani nie umiemy cofnąć i nie umiemy wyleczyć cukrzycy typu pierwszego. Umiemy ją skutecznie leczyć. Natomiast no, to właśnie wymaga bardzo dużo czynności, żeby ją skutecznie leczyć ze strony rodziców i ze strony dzieci.
Jest takie, czy było przygotowane przez chyba jedną z firm taki, co można nazwać test, czy balonika, gdzie dziecko odbija balonik jedną ręką, jednocześnie cały czas drugą ręką robiąc szereg różnych czynności codziennych. I ten balonik trochę tą chorobę symbolizuje. My robimy, tak jak tutaj Magda i Karolina powiedziała, robimy szereg rzeczy, ale my cały czas jedną ręką podbijamy ten balonik. I to jest tak, że to, co jest najtrudniejsze w tej chorobie, tak naprawdę, to jest ta powtarzalność, bo my, tak jak nasi chłopcy grający w piłkę, musimy być tak dobrzy jak dzisiejszy mecz, ale jutro też musimy wygrać mecz i pojutrze znowu go musimy wygrać. I teraz jak to pomnożymy przez tygodnie, przez miesiące, przez lata, to dopiero pokazuje, jak naprawdę szalenie trudna w takiej codziennej terapii jest ta choroba. Nawet nie przez jakieś już skomplikowanie, bo po latach my już to wiemy, ale właśnie przez to, że codziennie trzeba mieć dobry cukier. Nie wczoraj, nie dzisiaj, jutro, pojutrze i w kolejnych dniach.
My tutaj mówimy o osobach dorosłych, opowiadając o dzieciach, a jak dzieci się w tej całej sytuacji odnajdują?
Często lepiej niż my.
Nawet mamy taką nadzieję.
Tak, i takie mam wrażenie. No i właśnie to jest też moment, kiedy warto powiedzieć, że ten projekt, który tworzymy wszyscy razem, czyli Słodka Polska, to jest coś, co sprawia, przynajmniej w naszym przypadku ja pamiętam, że jakby mój Kuba dopiero tutaj tak naprawdę chyba poczuł, że tutaj należy. Że to jest takie odpowiednie miejsce dla niego. On jak się spotkał z chłopakami, to on przyjechał po pierwszym zgrupowaniu i mówi, tak, to jest to. Mhm. To jest to. Tu wszyscy mają pompy, tu nikt na mnie dziwnie nie patrzy, jak ja wyjmuję swój osprzęt. Ja mogę swobodnie zmierzyć cukier. Mało tego, coś, czego nie umiał jeszcze dwa dni temu, to on po zgrupowaniu się nauczył, to od kolegi w pokoju. Nie, więc to też jest istotne, jak oni od siebie się nawzajem uczą.
No i też jak szybko uczą się tej odpowiedzialności, prawda? Za siebie, za swoje życie, swoje zdrowie.
Tak. Mhm.
Moi drodzy, ja proponuję teraz może piosenkę, dobrze? I do rozmowy wrócimy za chwilkę.
Nocne rozmowy.
Przed chwileczką o słodkiej miłości śpiewał Julio Iglesias. No, słodkość w dzisiejszym wydaniu Nocnych Rozmów nabiera mocy. Dzisiaj drużyna Słodka Polska w programie. Karolina Poremska, Magdalena Paczkowska, Urszula Wiśniewska i Mikołaj Lukowicz. Moi drodzy, jak tworzyliście drużynę Słodka Polska, to od samego początku chyba było takie założenie, że to będzie... To będzie drużyna nie tylko sportowa, ale też i społeczna. Otwarta dla dzieci chorych na cukrzycę, tak?
Ideą od początku było to, żeby tych naszych słodziaków, młodych, małych piłkarzy skonfrontować w grze ze zdrowymi, po to, żeby pokazać wszystkim tym chorym. Mamy dzisiaj w Polsce mamy już ponad chyba 25 tysięcy dzieci chorych na cukrzycę typu pierwszego. Warto tu jeszcze dodać, że niestety dzierżymy też mamy palmę pierwszeństwa w konkurencji, która się nazywa przyrosty coroczne w Europie. Wyprzedzamy Europę, czy średni europejski przyrost dwukrotnie prawie. Więc żeby te wszystkie dzieci zobaczyły, że pomimo tego, iż choroba rzeczywiście jest trudna w terapii, o czym mówiliśmy, nie jest i nie powinna być przeszkodą w spełnianiu marzeń. Tak, takie było założenie. To był początek. W 2018 roku, kiedy Słodka Polska powstawała, taka była idea. A ta idea potem, jak się okazało, zaczęła nam się bardzo pozytywnie wymykać spod kontroli, tak bym to powiedział. A resztę niech powiedzą dziewczyny.
Tak, to prawda. My jakby mieliśmy tą przyjemność dołączyć do tej drużyny w 2021 roku, więc troszeczkę później. Natomiast no właśnie to jest to, że tam od razu się czuje, że to jest to odpowiednie miejsce, ta atmosfera. To, jak chłopcy się do siebie zwracają. Pierwszy moment, pierwsza rozmowa, nie? I jest to poczucie, że okej, jestem swój. Nie? I to zarówno, jeżeli chodzi o chłopaków i tak samo i dorosłych. W tej chwili tych dzieciaków faktycznie trochę w tym projekcie mamy.
To i właśnie, ile dzieci jest?
Trzy reprezentacje. Zresztą taki jest model docelowy, tak od początku zakładaliśmy. Na dzień dzisiejszy to jest nieco ponad 70 zawodników łącznie. Nawet myślę, że już nieco. Myślę, że się zbliżamy do 80. Tylko trzeba podkreślić jeszcze dosłownie jednym zdaniem, że Słodka to są najlepsi w Polsce chłopcy grający w piłkę nożną w klubach, tak? W swoich klubach.
Tak. Tak, ale to, co jest niesamowite, to też muszę podkreślić, bo myślę, że to jest bardzo ważne, że samo spotkanie to jest jedna rzecz, ale ten czas oczekiwania na to spotkanie, kiedy zbliża się ten termin zgrupowania, turnieju, wyjazdu i takie oczekiwanie, że ja już się spotkam z chłopakami, my, że się spotkamy, naprawdę to jest coś takiego, nie? Że mam wrażenie, że tak sobie nawet pomyślałam wczoraj czy przedwczoraj, że to zgrupowanie kolejne się kończy. Ja uwielbiam to miejsce i tych ludzi, nie?
My mamy to samo. Ja na naszą słodką mówię nasza słodka rodzina, bo my jesteśmy jedną wielką rodziną i to jest taka, no prawda, mocna od serca. Chłopcy uwielbiają siebie. Ja o moim Antku mogę tylko tyle powiedzieć, że znalazł tutaj swojego przyjaciela takiego serdecznego, dzięki któremu Antek mógł pierwszy raz pojechać na 8 dni do niego, beze mnie w końcu, co dla niego było cudowne, bo przy tej chorobie jest to jednak bardzo uciążliwe, bo jestem z nim praktycznie cały czas. I pojechał do niego, no dla mnie to było 6 godzin od naszego domu, więc to jest naprawdę dużo, ale to jest coś niesamowitego, bo właśnie pojechał do tego słodkiego, ze słodkiej Polski, do Romka, którego uwielbiamy i tam byli cały czas razem i oni tak jakby siebie wspierali, oni mogli razem wyjść i jeden na drugim mógł polegać, bo oddaliśmy im czas dla nich, byli wszędzie razem i to było naprawdę dla nas, dla rodziców cudowne, że dzieciaki się tak mocno wspierają i są ze sobą.
To jest w ogóle bardzo, to co Karolina powiedziała, to jest bardzo symptomatyczne dla tego, dlatego że my, słodcy, w zasadzie, szczególnie w wieku właśnie tutaj Jantosia, czyli tych 12-13 lat, potem już się trochę to zmienia, ale też nie przychodzi nam to łatwo, niechętnie wysyłamy nasze dzieci do zdrowych przyjaciół, nie dlatego, że mamy z tym problem mentalny, tylko boimy się po prostu, czy po drugiej stronie jest ktoś, kto dokładnie będzie rozumiał naszą chorobę i będzie nam potrafił pomóc. I jak,
A z tym bywa różnie.
No jest bardzo ciężko.
Ja powiem tak, to trochę zabrzmi nawet pewnie jak żart, chociaż to żart był wtedy dla nas akurat w tym momencie pewnie średni. Stasiu, mając chyba lat 10, mój syn został zaproszony i mama bardzo chciała, żeby do tego swojego przyjaciela właśnie, który cukrzycy nie ma, żeby Stasiu przyjechał. Efekt był taki, że Stasiu tam pojechał. Mama całą noc do nas dzwoniła, bo denerwowała się, bo nie wiedziała, co ma zrobić, gdzie tam ten cukier lekko Stasiowi skakał. No w związku z czym nie spała ani ona, nie spaliśmy my. No, natomiast w momencie, kiedy słodki jedzie do słodkiego, ten temat w ogóle znika. Tak? Zostaje właśnie ta przyjaźń, zostaje normalność. Ta normalność, którą możemy sobie podarować wzajemnie.
Ale rzeczywiście tworzycie jedną wielką rodzinę. To nie jest taki slogan tylko, bo jak tutaj padały imiona chłopców, no to wszyscy reagowaliście tak, z uśmiechem. Wiecie, powiedzą, o kogo chodzi.
Tak.
A powiedzcie proszę, jakie objawy powinny zwrócić uwagę rodziców i skłonić do takiej bardzo szybkiej konsultacji lekarskiej?
Objawy są różne. To, co rodziców może zaniepokoić i na co powinni zwrócić uwagę, to jest jak dziecko chodzi często do toalety i pije duże ilości wody. Jak robi się bardziej zmęczone, takie apatyczne, chudnie szybko, w krótkim czasie. Tak właśnie przy mi chodzi do głowy też, kiedyś była mama, która po wakacjach dziecko poszło do szkoły i opuściło się w nauce. I mama myślała, że to przez to, że dziecko ma jeszcze jakieś zaburzenia, tam miał chyba ADHD, tak się wydaje. No i się okazało po 2 miesiącach, że to nie to zaburzenie, tylko to już były początki jakby cukrzycy, tak? Czyli takie objawy tego zmęczenia, bo za wysoki cukier powoduje, że głowa nie pracuje tak jak trzeba, tak? Czyli że dzieci się robią bardziej zmęczone, bardziej ospałe, być może bardziej nerwowe. Takie bardziej pobudzone, tak? Co nauczyciele nieraz zgłaszają. Albo się nie chce im, w cudzysłowiu, nie mają sił, żeby ćwiczyć, czy chodzić na treningi.
Tak.
Ale takie objawy, które... bo to są takie pierwsze, ale to takie często dawanie moczu, duże ilości picia, łącznie w nocy, tak? Zdarza się czasami, że dzieci, które się już nie moczą, zaczynają się moczyć, to powinny być takie objawy. To powinno zaniepokoić rodziców, powinni się udać do lekarza.
No to już mamy konkretne takie wskazówki. U was było... Właśnie tak, jak opowiadała.
U nas jeszcze na początku właśnie była taka sytuacja, że Antek, to co Ula powiedziała, że te nastroje. U nas się od tego zaczęło, nie od chudnięcia, od picia. Tego nie było wcześniej.
Tylko zmiana w zachowaniu, tak?
Tak. Taka duża nerwowość i za chwilę siadał w kąt, płakał, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Takie dziwne skoki nastroju, a to chodziło o to, że były skoki cukru już wtedy. Antek był, jest nadal oczywiście dzieckiem bardzo aktywnym i zauważaliśmy to właśnie podczas wysiłku fizycznego najbardziej, bo na boisku biegał, schodził i taki był odcięty, jakby nie był obecny. I właśnie w szkole też było zauważalne to, że nie skupia się tak, jak powinien. I to był u niego takie właśnie pierwsze objawy i ja szukałam pomocy nie tu, gdzie trzeba, bo poszłam najpierw do psychologa, bo myślałam, że to jest ten problem i dopiero
myślę,
później...
że większość rodziców tak, zrobiłaby tak jak
tak,
ty.
Tak, i później dopiero poszliśmy do na badanie, po prostu morfologię zrobiliśmy i z morfologii wyszło.
Tak, u nas jakby wszystkie objawy, o których powiedziała Ula, absolutnie tak, z tym, że Kuba, jakby te objawy pojawiły się w wieku 3 lat i on był, nie było apatii. On był tak żywym dzieckiem, że tam akurat on jakby cały czas robił swoje, a trafił do szpitala z poziomem cukru 770, więc no już tak konkretnie. Ale tak, to wszystkie te objawy się faktycznie pojawiły. Natomiast u nas było trochę inaczej z tą wiedzą, ponieważ gdzieś w rodzinie już pojawił się wcześniej, pojawia się ta trudność i to schorzenie. Więc jakby pierwsze, co nam przyszło do głowy po tych pierwszych objawach, czyli po tym oddawaniu moczu co chwilę i tym piciu dużej ilości wody, więc jakby pierwsza myśl była taka, że faktycznie trzeba sprawdzić poziom cukru. Mhm. I już nie mogliśmy go sprawdzić, bo był za wysoki i trzeba było pojechać do szpitala.
Tak. A jak jest z tą aktywnością fizyczną w przypadku dziecka chorego na cukrzycę typu pierwszego?
Jest niezbędna.
No właśnie, a jest to chyba jeden z mitów, prawda? Że tak. Dziecko z cukrzycą nie powinno być zbyt aktywne, bo wówczas podskoczy mu cukier.
Raczej spadnie pewnie. No to już tak naprawdę może i spaść i urosnąć może. Ale tak, kiedyś tak mówiliśmy jako medycy, że nie powinni się za dużo ruszać, bo może to być niebezpieczne. Natomiast dzisiaj wysiłek fizyczny jest jednym z... z filarów leczenia. Mm-hmm. Tak, to jest insulina, odpowiedni posiłek i odpowiedni wysiłek.
A czy w szkołach zauważyliście takie zachowanie, że na przykład nauczyciele wychowania fizycznego boją się odpowiedzialności za dziecko chore z cukrzycą i nie wiedzą, jak prowadzić z takim dzieckiem ćwiczenia? Odsuwają je od aktywności.
Znaczy u nas akurat mamy, do tej pory mieliśmy nauczyciela, który był naprawdę cudowny pod tym względem i zawsze miał coś słodkiego dla Antka. Jak Antkowi cukier spadał, to akurat ten nauczyciel wiedział, co po prostu w danym momencie zrobić, więc to było naprawdę dla mnie niesamowicie ważne. Za to na innych przedmiotach, gdzie nie było wysiłku fizycznego, było właśnie inaczej, że tam jak Antkowi cukier skakał podczas na przykład sprawdzianu, to nie powinien go pisać lub spadał, gdzie był bardzo niski, tu nie było tej reakcji, więc my mamy troszkę inaczej, że w sporcie właśnie podczas WF-u jest naprawdę super, nauczyciel jest, no wie, co po prostu ma w danym momencie zrobić, a inni nauczyciele nie wiedzą. To jest ten problem. Nie wiem, jak u Magdy.
Tak, u nas bardzo podobnie. Jeżeli chodzi o wychowanie fizyczne, to tutaj absolutnie nie było problemu od samego początku. Wręcz pan od WF-u zabierał Kubę na wszelkie możliwe zawody.
U nas to samo.
Do samego końca, tak. Natomiast jeżeli chodzi o inne przedmioty, bywało różnie, jednak większość nauczycieli gdzieś tam, kiedy powiedziała informację o tym, że ta cukrzyca typu pierwszego jest, po takim wstępnym szkoleniu, które pamiętam 8 lat temu przeprowadziłam, powiedzmy, wśród nauczycieli, bo zostałam o to poproszona, to faktycznie nie było problemu. Były, pamiętam, swego czasu mamby w każdej klasie, w biurku. Absolutnie Kuba, kiedy miał potrzebę, mógł wyjść do toalety, mógł wyciągnąć coś do jedzenia, mógł sprawdzić pompę. Z tym absolutnie nie było problemu, ale też myślę sobie, no tak, siedzi chłopak, wiecie, wygląda bardzo zdrowo, jest aktywny fizycznie, tak, bawi się z kolegami, robi no to co wszyscy, nie? No to co to jest za choroba? I dlatego myślę, że ona jest też tak bagatelizowana.
No bo mówi się, że cukrzyca jest chorobą niewidzialną, prawda?
Tak.
Niewidoczną. I dlatego jest tak trudna. To ja proponuję kolejną przerwę, dobrze?
Okay.
Zagramy coś. Też ładna piosenka.
Nocne rozmowy.
Dzisiaj w naszym programie Rodzice dzieci chorych na cukrzycę typu pierwszego. Karolina Poremska, Magdalena Paczkowska, Urszula Wiśniewska i Mikołaj Lukowicz. Właściwie powinnam powiedzieć drużyna Słodka Polska. Bardzo ważna inicjatywa, bo tak naprawdę zależy wam przede wszystkim na przyszłości swoich dzieci. Też się zastanawiam cały czas słuchając was, jak rozmawiać z dzieckiem, jak je uwrażliwiać na potrzeby i też w dorosłym życiu, jak ułożyć tę przyszłość dziecka, by ono później wiedziało, jak ma postępować, by nie zaprzepaszczone zostały te lata wsparcia, pomocy, nauki. Chociaż wydaje mi się, że dziecko, skoro wzrasta w takich rodzinach, to będzie sobie chyba umiało poradzić. później? Czy jesteście jednak z obawami?
Znaczy, z obawami to myślę, że będziemy zawsze. To myślę, że one nas nigdy nie, do końca nie opuszczą. Jest, myślę, że można mówić o takich trzech szkołach, które się najczęściej pojawiają, tak, w prowadzeniu właśnie młodego dziecka, czy potem młodego człowieka. Szkoła bardzo restrykcyjna, która przede wszystkim się koncentruje właśnie na takim bardzo już dokładnym odmierzaniu, wręcz pilnowaniu tych powiedziałbym do przesady, posiłków, ale też separowaniu dziecka od tego, co niezdrowe dla wszystkich, a dla słodkiego szczególnie. Tak, czyli właśnie słodyczy, czy jakichś ciężkich produktów. Po drugiej stronie jest oczywiście szkoła, którą nawet trudno nazwać szkołą. Myślę, że z Ulą byśmy ją raczej nazwali wyparciem, prawda, w choroby, bo tacy też są, prawda, czyli cukrzyca nie boli. Tak jak tu zostało powiedziane, cukrzyca jest niewidzialna, więc no to dlaczego nie spróbować? Efekt tego jest, czy może być tragiczny, no bo uszkodzenia organizmu są tak poważne i są nieodwracalne, że no nie pozwalają normalnie żyć. No i ja myślę, że najlepszą z nich jest ta pośrodku, czyli takie szukanie, oczywiście też szukanie do tego środka, bo to spektrum jest bardzo szerokie, ale pozwalanie żyć naszym dzieciom tak bardzo normalnie, jak to tylko możliwe, gdzieś cały czas pilnując tego, żeby oni wchodząc właśnie, idąc w to dorosłe życie, tych podstawowych reguł się trzymali. Tak to widzę, tak przynajmniej się staramy działać. Staraliśmy się ze Stasiem, bo nasz syn już pomału wchodzi w dorosłość, ale tutaj dziewczyny mają swoje doświadczenia i trochę młodszych chłopaków.
Mhm. Która dziewczyna teraz? Magda.
Tak. Jeżeli chodzi o taką szkołę, no jasne, to szukanie złotego środka to jest niesamowicie ważne. Niezależnie, w którą stronę pójdziemy za bardzo, to wcale na dobre to nie wyjdzie, jak mamy już takie doświadczenia, że czasami też się różnie zdarzało, bo te nasze obawy są duże, tak? No wychodzi syn do szkoły i na przykład coś się dzieje, bo osprzęt jest jaki jest i on też czasami gdzieś tam może nas zawieść, więc te wątpliwości się pojawiają. Natomiast no, duża doza zaufania, oczywiście ogranicza, natomiast duża doza zaufania. I ja zawsze powtarzam, że dla mnie najlepszą metodą jest metoda zdartej płyty, tak? Czyli powtarzanie, naprawdę powtarzanie i to przynosi efekty.
A dzieci się nie buntują? Na pewno.
Oczywiście, pewnie, że się buntują. Jakby Kuba czasami potrafi wyłączyć Bluetooth w telefonie i my nie mamy podglądu w domu, natomiast jak do niego piszemy, że co się dzieje, no jakiś defekt telefonu, no coś się zadziało. Natomiast po lekcjach staje się bardzo dziwna rzecz, że telefon wraca do normy i wszystko się pojawia z powrotem. No i myślę, że to jest też taki znak, że on nam próbuje powiedzieć, że okej, ja sobie świetnie poradzę sam. Więc jakby ja też to akceptuję, staram się akceptować, chociaż mi naprawdę jest bardzo trudno momentami, żeby nie ingerować. Jesteśmy na tym etapie, że po prostu zostawiamy dużo rzeczy, nie? Żeby Kuba jakby sam podejmował decyzję, co jest, jak mówię, no, dla nas rodziców bardzo, bardzo trudne, nie? Bo mam bardzo często ochotę powiedzieć, a może jednak trochę inaczej, nie?
Cukier rządzi naszym życiem, ale myślę, że to, co musimy wszyscy próbować robić, to, żeby nie zwariować, tak? Tak zwyczajnie po prostu nie zwariować i próbować się w tym wszystkim poszukać z taką normalnością. Tak, przepraszam, bo tu się chyba Karolina...
Nie, nie ma problemu, oczywiście. Nie, u nas, co chodzi o Antka, on ma 13 lat, to jest ten trudny wiek, żeby dziecku też zaufać, pozwolić mu żyć tym życiem swoim, życiem cukrzyka. Więc no, u niego też się zdarza wyciszenie, bardzo często wyciszenie telefonu, żeby właśnie mamusia nie zadzwoniła. Mhm. I on wtedy mówi, że on nie słyszy tego. No ja wiem, że on to no robi też celowo. Cześć Anto, wiem, żeby słyszeć.
Pozdrawiamy serdecznie. Wszystkich słuchających.
Tak, ale to tak właśnie wygląda, że no, on chce pokazać po prostu, że właśnie ja, mama, daj mi ten luz. Ja naprawdę sobie
zaufaj
poradzę.
Mi,
tak.
Prawda?
I to jest właśnie w ten sposób on to pokazuje, ale no to strach jest silniejszy od tego wszystkiego, jednak ten monitoring, ta ciągła obserwacja ich, no No musi być. Ja na ten moment sobie nie wyobrażam, że w takim wieku, jakim jest Antek, czyli te 13 lat, mogłabym mu dać tą wolną rękę i pozwolić mu na popełnianie błędów, bo to jest moim zdaniem za duże jeszcze zagrożenie dla niego. Pozwalamy na dużo, ale tak jeszcze ta ręka musi być cały czas na pulsie.
Także ja tylko z ramienia, albo może bardziej w imieniu zarządzających projektem Słodka Polska teraz powiem: Kuba, Antoś, nie wyciszajcie telefonu. Jeszcze nie. Bardzo was proszę. Stachu, ty możesz.
Tak, Stachu ma pozwolenie.
Tak, Stasiu ma pozwolenie. Dobrze. A powiedzcie w ogóle, opowiedzcie może, jak wygląda wasze spotkania w drużynie Słodka Polska. Gdzie już byliście? Co zdobyliście? Jak wy się w ogóle zachowujecie? Z kim się spotkaliście, no bo tutaj naprawdę jest pełne pole do popisu.
No to już jest 8 lat, więc tych spotkań, tych meczów, tych mniej i bardziej ważnych rozgrywek już była cała masa. Każdy ma już swoje przeżycia, bo każda drużyna już swoją kartę zapisała. Oczywiście jeszcze cały czas ją pisze. Najstarsi, tam gdzie gra mój syn, oni pomału kończą tą swoją juniorską przygodę. Zresztą zaczynają o tym mówić.
I co będzie dalej?
Co będzie dalej? Myślę, że nie będzie źle. Zawsze coś się kończy, ale może być początkiem czegoś fajnego. My generalnie staramy się grać, oczywiście na ile tylko to jest możliwe, z drużynami, które są już mocno rozpoznawalne. Graliśmy oczywiście w Polsce, graliśmy z Lechem, graliśmy z Legią, graliśmy z Lechią Gdańsk. Potem zaczęliśmy jeździć, potem latać, bo graliśmy w Niemczech, graliśmy z Ajaxem Amsterdam, Realem Madryt, FC Barceloną, zresztą już dwukrotnie, z Manchesterem City. Byliśmy niedawno stosunkowo, bo na początku roku byliśmy w Kairze, graliśmy pierwszy raz w Afryce. No a 3 tygodnie temu wróciliśmy z turnieju w Nowym Jorku. Byliśmy tą polską drużyną, która poleciała do Stanów i jeszcze wygrała tam turniej.
No proszę, jakie piękne nawiązanie do trwających przecież mistrzostw w piłce nożnej. No to słuchają nas wasi synowie, tak? No to gratuluję raz jeszcze. No i trzymam mocno kciuki za was, za waszą przyszłość też. A będziemy za chwileczkę grać ze Słodką Polską, bo szykuje się tutaj wielki projekt. I to wtedy cała Polska, tak?
No taką mamy nadzieję. Gramy ze Słodką Polską to jest projekt, tak to można określić, certyfikacji akademii piłkarskich, a nawet bardziej trenerów, docelowo akademii, natomiast trenerów, bo trenerzy przepływają z akademii do akademii, właśnie na wiedzę o cukrzycy. Słodka Polska od roku 2020 gra oficjalnie pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej, więc chłopcy grają tak jak każda inna reprezentacja. No i to, że grają, to jest jedno, ale my to ich granie cały czas staramy się właśnie przekładać na edukację otoczenia. A tu to będzie już taka bardzo konkretna, bardzo mocna edukacja, szkolenie e-learningowe przygotowane przez specjalistów, przez lekarzy, diabetologów, przez nas, przełożone na język graficzny przez z kolei fachowców z PZPN-u. No i jesienią ruszamy. Także mam nadzieję, że coraz więcej klubów pomału będzie grało ze Słodką.
No i jaki to jest piękny przekaz, że choroba nie ogranicza nas, prawda? Że możemy mieć swoje marzenia, możemy być silni i możemy realizować to, co sobie założyliśmy, co założyli za nas na przykład rodzice i jak nam pomagają. Wcześniej padło tutaj takie hasło, że nawiązując do tych wszystkich mitów związanych z chorobą, że aktywność fizyczna szkodzi, absolutnie nie, o czym mówimy. A z jakimi jeszcze mitami musicie się mierzyć, związanymi z chorobą?
No najczęściej to, że nie mogą cukru jeść. Oni chyba jedzą więcej niż zdrowe dzieci. No bo muszą się dosładzać przy tych spotkaniach.
Tak, mówimy o sportowcach młodych, tak? Znaczy ja myślę, że też koniecznie. W ogóle dla mnie takim... Znaczy my się, myślę, mierzymy czasami czy ja przynajmniej też się spotykam z takimi stwierdzeniami, które mi pokazują, że ta cała nasza edukacja, ona musi trwać i musi się jeszcze rozwijać. Bo jeżeli dzisiaj potrafię usłyszeć pytanie, czy mój syn już wyzdrowiał, to oznacza, że no nie jest w tym jeszcze jeszcze najlepiej, tak? No, takim mitem jest też to, co słyszymy czasami od nauczycieli, tak? Gdzie w tej chwili trwa projekt, który jest takim podobnym bardzo projektem do projektu Gramy ze Słodką, czyli Przyjaźń diabetykom, który prowadzimy w szkołach, gdzie cały czas słychać, że zachorowałeś na cukrzycę, no bo pewnie za dużo słodkiego jadłeś. Tak. No to jest, gdzie tak jak Urszula powiedziała, to w ogóle nie ma absolutnie nic wspólnego. Kolejny mit, ja myślę, że to jest taki mit połączony ze strachem, pewnie Ula to potwierdzi, to jest takie szybkie łączenie haseł, czyli cukrzyk, to jest utrata świadomości, utrata przytomności, to jest glukagon pogotowie. To jest taki zestaw, myślę, że jeden z takich podstawowych zestawów, z którym my się spotykamy. A my, grając 8 lat, Ula jeździ z nami od początku, myśmy nie mieli żadnego przypadku ciężkiej hipoglikemii. Nie dlatego, że jesteśmy aż tak genialni, tylko dlatego, że stosujemy proste metody. I te same proste metody może stosować trener na treningu, może stosować nauczyciel w szkole.
I pytanie kiedyś, które padło, czy to jest zaraźliwe?
No niestety również.
Tak.
Także dużo za nami, ale chyba jeszcze więcej przed nami.
To może przerwa. Dobrze.
Jasne.
Do godziny pierwszej już zostało niecałe 10 minut, proszę Państwa. Chcę jeszcze zapytać, bo dzisiaj mówimy o ograniczeniach, ale też o możliwościach. I to cały czas wokół choroby związanej z cukrzycą typu pierwszego. Czy polska szkoła nadal boi się cukrzycy?
Tak.
Tak, o, tak zdecydowanie.
Bardzo.
Potwierdzam.
Boi się. Boi się i będzie długo się jeszcze bała, mam takie poczucie, chociaż zmienia się, tak? Wiem, że się zmieniają pewne rzeczy, no choćby takich dużo profilaktycznych działań się teraz podejmuje, natomiast to jest, mam wrażenie, taka mentalność.
Ale to my, tak jak u nas jest, pewnie u Magdy było to samo, że ja musiałam poprosić o szkolenie nauczycieli, żeby ono się odbyło, bo wcześniej... No nie było takich szkoleń. Nauczyciele nie mieli totalną niewiedzę na ten temat i my prosimy o szkolenia i sami też je, sami szkolimy nauczycieli właśnie z tego, jak wygląda cukrzyca u naszego też dziecka.
A możecie pokazać jakieś konkretne sytuacje, które no, są dowodem na to, że i w polskich przedszkolach, i w szkołach jednak wiedza na temat cukrzycy jest nadal troszeczkę taka niewystarczająca?
Tak, ja my mieliśmy taką sytuację w przedszkolu, bo tak jak mówię, w szkole absolutnie myślę, że no naprawdę trafiliśmy na super, super osoby. Natomiast w przedszkolu faktycznie po pierwsze, pani dyrektor najpierw nie chciała, robiła wszystko, żeby Kuby nie przyjąć do przedszkola. Natomiast jak to się nie udało, bo nie było takiej możliwości, to na przykład miałam trudność z przebywaniem w przedszkolu, to znaczy było mi zarzucane, że przesadzam, przeginam, po co przychodzę co godzinę, co dwie zmierzyć Kubie cukier, bo to był taki czas, kiedy nie mieliśmy jeszcze też takiego sprzętu jak teraz, tak? Tylko co dwie godziny przychodziłam mierzyć Kubie poziom cukru z glukometru, więc jakby pojawiały się różne takie właśnie zarzuty, że przesadzam, że po to tutaj jestem. W momencie, kiedy Kubie cukier spadał, to pani przedszkolanka potrafiła powiedzieć, że trzeba mu właśnie podać insulinę.
Tak, u nas też tak było. A podajemy glukozę, prawda,
tak,
coś słodkiego.
Sytuacje, więc... Tak, wyjście na spacer w momencie, kiedy nie miał zmierzonego cukru, tak, czyli jakby no... Nie wiemy, jaki jest poziom cukru i idziemy. To jest jakiś wysiłek jednak, tak, dla pięciolatka, więc takie... No, takie sytuacje były.
U nas zaproponowano nam, żeby Antek miał nauczanie indywidualne w domu. To było dla mnie niedorzeczne. Ja nie wierzyłam, że to w ogóle to słowo padło, bo Antek ma cukry nieregularne. I ja się zapytałam, to jakie ma mieć cukry? No, dostałam informację, że ma mieć cukry do 100, więc poprosiłam o to, żeby pani dyrektor się przeszkoliła, przeszkoliła kadrę i dopiero chciałam z nią ponownie porozmawiać, więc już później no nie było tej rozmowy więcej, prawda? Mm-hmm. Ale tak to wygląda.
Raptem parę lat temu mieliśmy, czy ja miałem rozmowę już taką no, niekoniecznie przyjemną, pewnie też dla nauczycielki, która nie pozwoliła Stasiowi wyjść do toalety w trakcie lekcji, a Stasiu miał tego dnia ponad 300 cukru. I rozmowa była dlatego nieprzyjemna, że powiedziałem tej pani, że dobrze by było, no, tym bardziej nauczycielowi by wypadało, słuchać uważnie szkolenia, bo to szkolenie miało miejsce raptem kilka miesięcy wcześniej, gdzie mówiliśmy o tym, że w tym momencie włącza się fizjologia. Tutaj dziecko nie ma w ogóle nic do, może powiedzieć, nie ma nic do gadania, bo włącza się fizjologia, organizm musi, czy robi wszystko, żeby wydalić ten nadmiar cukru, nerki przyspieszają pracę i trzeba iść do toalety. No i mimo tego musieliśmy tą rozmowę powtórzyć. Ale ja bym chciał powiedzieć tak, żeby to nie zabrzmiało już tak naprawdę dramatycznie. Jest lepiej. Naprawdę jest lepiej. Nie jest jeszcze oczywiście tak, jakbyśmy chcieli. Daleko jest od tego. Jesteśmy daleko od tego miejsca, ale jest lepiej. My od 2 lat prowadzimy projekt Przyjaźń Diabetykom. On naprawdę bardzo dobrze działa, świetnie działa w Poznaniu, bardzo dobrze w Wielkopolsce, ale jesteśmy już w warmińsko-mazurskim, w mazowieckim, w lubuskim, w pomorskim. Chcemy iść dalej. To cały czas jest kropla w morzu, ale ta kropla już jest całkiem duża. Prawda, Ula?
Prawda.
No, dzięki waszym działaniom no, może stać się tak, że ta szkoła rzeczywiście będzie wręcz idealna dla dzieci chorych.
I to nie jest trudne.
Prawda?
I to nie jest trudne.
Właśnie, bo chciałam zapytać o ten projekt Szkoła Przyjazna Diabetykom. Ona bardzo mocno pomaga, to znaczy ten projekt bardzo mocno pomaga i nauczycielom, i dzieciom, i rodzicom przede wszystkim. Moi drodzy, za chwileczkę będziemy niestety musieli się żegnać. To już tak na zakończenie. Ja mówiłam o tym, że widać dużo ograniczeń, ale też i możliwości. Ja to powtórzę raz jeszcze, bo po tym, co tutaj dzisiaj nam przedstawiliście, no to jest, że się posłużę tym takim znanym powiedzeniem światełko w tunelu, tak? I macie wiarę, że może być lepiej i robicie wszystko, żeby tak rzeczywiście było. Ale z tych też i waszych opowieści wynika, że chyba wasze dzieci są jedynymi dziećmi chorymi na cukrzycę w danych szkołach, tak? Patrząc na reakcję nauczycieli i dyrekcji.
U nas akurat tak.
A u nas jest chyba 4 teraz dzieci. Ale no niestety nadal ta wiedza no, u nas nie jest dobra, więc serdecznie zapraszamy na lubelskie.
Dotrzemy.
Z projektem.
A powiedzcie, w którym momencie rodzice oddychają tak ze spokojem, wiedząc, że ich dziecko sobie poradzi.
O kurczę. No ja to oddychacie? Oddychacie?
Myślę, że nigdy.
Nie.
W starej pracy była pani sekretarka, już teraz przeszła na emeryturę, która ma syna chorego na cukrzycę, który teraz będzie miał, nie wiem, około 50 lat. Ja myślę, że ona nadal myśli, pyta się i ma gdzieś w głowie, czy tam u niego wszystko okej. Mhm.
Mamy taką nadzieję, myślę wszyscy, że to, że oni, teraz już mówię o słodkich Polakach, że nie tylko grają, ale też spotykają się tak z ciekawymi ludźmi, no przecież ambasadorami projektu są Bartosz Bosacki i Zbigniew Boniek chociażby. Ale to są też, no właśnie takie sytuacje, które miały dzisiaj miejsce na Lechu. To są życzenia od kapitana samolotu, gdy leciliśmy do Nowego Jorku. Wiele, wiele takich rzeczy mógł wymieniać. Myślę, że to wszystko buduje ich w taki sposób, taką mamy nadzieję, bo to nam zostaje, że oni w tym dorosłym życiu zachowają te same reguły postępowania i one będą ich prowadzić. Ale to wcale nie powoduje, że siedzimy i oddychamy głęboko.
Ale słodka Polska daje nam dużo nadziei, że tak będzie.
Dokładnie.
To czego wam mogę życzyć?
Słodkim się życzy dobrych cukrów.
Przez pane w nocy.
Tak, bo to jest marzenie, przez pane noce.
Mhm. I tego spokojnego oddechu też.
Tak. Mhm.
No to niech tak się dzieje, niech to się ziści wszystko. Bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie. To ważne, co dzisiaj powiedzieliście i mam nadzieję, że będę mogła was jeszcze ugościć w tym programie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
I pozdrawiam wszystkich chłopaków z drużyny Słodka Polska.
Spać łobuzy już.
Tak, już o tej godzinie, tak. Karolina Poremska, Magdalena Paczkowska, Urszula Wiśniewska i Mikołaj Lukowicz byli dziś moimi gośćmi. Pięknie dziękuję raz
dziękuję
jeszcze.
Bardzo.
Dziękujemy.
Dobrej i spokojnej nocy Państwu życzymy. Kłaniamy się, Joanna Diwina i Jacek Poll.
Nocne rozmowy.